Co dalej z polską polityką zagraniczną? Czy Karol Nawrocki zrozumie powagę sytuacji i będzie traktował polski rząd jako partnera do rozmów, a nie jako politycznego wroga, z którym trzeba wejść w konfrontację? O tym oraz na inne tematy porozmawiamy dzisiaj z pastorem Chojeckim o 13 na żywo. Zapraszamy serdecznie.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Cześć, dzień dobry, witamy w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś ja poprowadzę ten odcinek w zastępstwie za naszego kolegę Czarka Kusowicza, którego z tej strony serdecznie pozdrawiamy. Nazywam się Kamil Jastrzębski, z uprzejmości Pawła wynika właśnie moja dzisiejsza obecność. Ja poznałem się z Pawłem za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem YouTube'a i swojego kanału na tej platformie, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać, chciałby zobaczyć treści, to oczywiście też nie ukrywam, zachęcam i tutaj pozwoliłem sobie na taką małą autoreklamę, żeby powiedzieć o swoim kanale, także jak ktoś ma taką ochotę, to niech sobie wejdzie i zobaczy właśnie, co ciekawego może dla niego się na tym kanale znaleźć.
A jutro już się jeszcze w szerszym gronie spotkamy, bo tu już liberalne kombo. Dokładnie. Już dojeżdżają już następni goście.
Zapowiadamy z pewnym wyprzedzeniem, że właśnie będzie jutro kolejna odsłona liberalnego kombo, właśnie druga wersja, drugi odcinek, ale dziś przedsmak, ponieważ tematy, które omówimy, będą powiązane z tematem jutrzejszym. Mianowicie chodzi o politykę zagraniczną rządu i o to, w jaki sposób do tej sprawy ustosunkował się, jak dotychczas, Karol Nawrocki. No bo, Pawle, trzeba przyznać, że jest to jednak pewne nowum w ogóle i rzecz mało spotykana w nowoczesnych demokracjach, zwłaszcza w tej części świata, kiedy, no właśnie, osoba będąca w pałacu prezydenckim, bo tak określam Karola Nawrockiego, konfrontuje swoje poglądy do polityki zagranicznej z rządem, a nie współdziała z nim.
Nawet gdyby to był legalny prezydent, legalnie wybrany, policzone głosy, Sąd Najwyższy by się wypowiedział, Dziennik Ustaw i tak dalej, i zaprzysiężenie. Gdyby tak było, a wiemy, że w przypadku Nawrockiego tak nie jest, nie? Że tu i nazywają go niepoliczalnym i nielegalnym, i PO, pełniący obowiązki prezydenta, POP. Tu prawnicy mają do dzisiaj problem. No niestety słabość ekipy Tuska, myślę, że presja amerykańska to była decydująca, no ugięli się przed presją Trumpa, co zresztą widać, że ta nasza teza się uprawdopodobniła, jeśli chodzi o rozmowy genewskie, gdzie Tusk nie został zaproszony. Też prawdopodobnie, czy no tak odczytujemy, głównie pod naciskiem Trumpa, że sobie tam nie życzy Tuska. Także niestety Tusk przed Trumpem się cofa i stąd mamy batyra, nie? I to jest problem. To jest pierwszy. Drugi problem to jest, że konstytucja rzeczywiście, ta konstytucja Kwaśniewskiego, która jest tak wychwalana, ona często nie jest precyzyjna. Ona tak zrobiona została troszeczkę, można powiedzieć, czy niedbale, czy celowo, miesza niektóre kompetencje albo nie doprecyzowuje, kto co ma zrobić, czy musi, czy nie musi, czy może i tak dalej. I tu jest pełno przeróżnych nadużyć. No i trzecia, najważniejsza w tym kontekście sprawa, no to jest deklaracja Nawrockiego, że on przyszedł, żeby zniszczyć rząd Tuska. Nie? Czyli on to tak prawie tymi słowami powiedział.
Dokładnie. I w tym kontekście, przepraszam ci teraz, wejdę, to jest dobry wątek, żeby zapowiedzieć naszą dzisiejszą sondę, którą mamy dla widzów. Mianowicie treść sondy, czy treść naszego pytania brzmi w następujący sposób. Czy według ciebie działania Nawrockiego wynikają raczej z niekompetencji, po prostu z tego, że no nie zna się na, mówiąc kolokwialnie, tej funkcji i tej, w cudzysłowie, robocie, czy z politycznego wyrachowania polegającego na tym, że on chce być liderem, chce być takim głównym aktorem po tej skrajnie prawicowej, konserwatywnej, też eurosceptycznej stronie. Czekamy na wasze opinie, dajcie znać w komentarzach i w kliknięciach, co wy sądzicie o działaniach Nawrockiego. Pawle, powiedziałeś na temat tego, że tutaj...
Jego celem jest zniszczenie rządu.
Celem Nawrockiego jest zmiana władzy w Polsce i on się z tym nie kryje. On mówi tak naprawdę wprost. I to właśnie akurat uprawdopodobnia tezę, że jest to raczej kwestia politycznego wyrachowania, ale to już, tak mówię, widzowie osądzą.
Może być dokładnie. Jeszcze, może być jeszcze
może
gorzej,
być też,
to zaraz
może być też oczywiście powiązanie tych dwóch czynników.
Natomiast... Albo czynnik trzeci, czyli tak zwany rosyjski, wprost, nie?
Co jest ciekawe, bo nie tylko my, jako deklaratywni przeciwnicy i sceptycy Nawrockiego, mówimy właśnie o tych niedostatkach i niedoborach w jego polityce zagranicznej, czy w zasadzie w tym, co sobie uzurpuje jako osoba, która do polityki zagranicznej takich uprawnień po prostu nie posiada, prawda, zgodnie z konstytucją. Natomiast nie tylko my krytykujemy Nawrockiego, ale krytykuje też, co ciekawe, to dzisiaj akurat wyszedł taki artykuł, który polecamy, były minister spraw zagranicznych za czasów rządów PiS-u, Jacek Czaputowicz, powiedział wprost, że właśnie prezydent Nawrocki zachowuje się jak Trump i nawiązuje też do wątku ukraińskiego, że chociażby właśnie ta kwestia rozmów w Genewie, czy ewentualnych, które przed nami, mogą się okazać dla Polski problematyczne. Nie dlatego, że Polska obiektywnie nie jest ważna w tej rozgrywce, bo jest istotna, ale dlatego, że nasz kraj właśnie z uwagi na zachowanie Nawrockiego wydaje się mieć z perspektywy innych podmiotów politycznych niejednoznaczną opinię i niejednoznaczne stanowisko w sprawie Ukrainy. No i akurat wątek tego, jak Nawrocki zachowuje wobec tego państwa, no może budzić, Pawle, pewne obawy o intencje, prawda, i o jego realne cele polityczne.
Oczywiście Czaputowicz to nie człowiek z naszej bajki. Wypowiadał się kiedyś, pamiętacie, przed komunistami chińskimi, wręcz się tłumaczył jako zwolennik porozumienia jeszcze z komunistycznym, takim stalinowskim rządem Bieruta, polityka jednych Chin, no i tak ubolewał, że nie da się zamknąć telewizji Idź Pod Prąd, bo jest prywatna, no, funkcjonuje finansowo dzięki waszemu wsparciu, za które oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. Już pewnie przekroczyliśmy 600 osób. Byłoby pięknie, gdyby się udało 800 w tym miesiącu. W każdym razie to taki mój komentarz do Czaputowicza, żeby nie było, że tu w jakiś sposób go chwalę, ale on został tak zmieniony, nie wiadomo z jakiego powodu, na takiego no-name'a trochę.
20 rok.
Na Rała. Tak. I wtedy zaczyna się już taka współpraca z Putinem na twardo, jeśli chodzi o przyjmowanie ogromnej ilości uchodźców do Polski przez sprzedaż wiz na poziomie kilkuset tysięcy, między 300 a 400 tysięcy. To już właśnie za Rała się działo. I druga, jeszcze gorsza sprawa, przyjęcie ruskiej agentury. Już w czasie wojny nawet, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to ministerstwo przyjęło jeszcze około 1700-1800 ludzi, z których na pewno zdecydowana część to byli agenci GRU. To właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisowskie dokonywało tych zdrad, zbrodni na rzecz narodu polskiego. I być może właśnie Czaputowicz nie chciał zrobić tych brzydkich rzeczy, które później Kaczyński kazał zrobić temu Rau, czy jak tam on się zwał. A wracając do tej wypowiedzi, to jest oczywiste, że to, co robi Nawrocki, nie jest ani zgodne z konstytucją, ani z polską racją stanu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Jeśli chodzi o konstytucję, no to tu minister właśnie Sikorski, tak jak to Kamil nazwał, zmiażdżył Nawrockiego. Powiedział, że tu możecie zobaczyć krótki wpis. Poproszę, Kamilu, przeczytaj.
Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów nie upoważniła pana prezydenta do składania propozycji zmiany traktatów europejskich. I tutaj właśnie no, minister jasno pokazuje, kto tak naprawdę ma prym, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną. I teraz cały czas się, wiecie, właśnie mówię i do widzów, i do Pawła, kręcimy wokół jednego zagadnienia. Czy on naprawdę tego nie rozumie?
Nie, nie. To, że on rozumie, ale to zaraz jeszcze wyjaśnimy, bo część, myślę, widzów, szczególnie mniej zorientowanych w zawiłościach konstytucyjnych, prawnych, może tego do końca nie rozumieć. Tu mówię, że niestety ta konstytucja nie jest do końca jasna, ale jasno pokazuje, że rząd rządzi, czyli i rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent, można powiedzieć, tylko reprezentuje Polskę. Mówię, nie jest to do końca precyzyjne, ale taki jest duch tych ustaw. Marszałek Czarzasty, to tu dobrze, że ten Hołownia został wreszcie pogoniony i marszałek Czarzasty już powiedział jednoznacznie, że będzie stał na straży tej konstytucji. To zresztą jego obóz polityczny tę konstytucję stworzył. że rząd rządzi, a prezydent reprezentuje. To chyba cytuję prawie,
reprezentuje.
Że...
Reprezentuje. Podczas wystąpienia w Sejmie pan reprezentuje.
Reprezentuje polski rząd. Polski rząd, stanowisko polskie przez to, ale to rząd rządzi, rząd ma władzę wykonawczą, rząd określa kierunki polityki zagranicznej i wedle konstytucji prezydent powinien tego słuchać, a nie próbować robić jakąś swoją politykę zagraniczną. Zresztą mówię, ta konstytucja nie jest precyzyjna i ta praktyka zresztą po 90 roku też nie była precyzyjna. Jaki mamy ustrój, czy taki mieszany, nie, że jest i prezydent, i premier, bo i już prezydent Wałęsa tworzył takich tam prawie ministrów swoich, chciał mieć i tak dalej, tak jakby tę władzę wykonawczą dzielić. Oczywiście przeróżne napięcia i szkody dla Polski, brak odpowiedzialności, brak spójności i tak dalej. W sytuacji pokoju to tam wielu ludzi się tym niespecjalnie przejmowało, niech się tam kłócą i tak, co my tam mamy do tego, ale w sytuacji wojny, no to tu już pan Czaputowicz nawet ma rację, pokazując, że jest to niebezpieczna sytuacja, gdzie Polska ma dwie polityki międzynarodowe. Jedna jest proeuropejska, propolska, zgodna z większością, z wolą większości narodu. Wszystkie sondaże pokazują, że Polska jednak, Polacy jednak doceniają korzyści z bycia w Unii Europejskiej i chcą tam pozostać. To jakaś mniejszość. Ona będzie narastała, o tym może jeszcze więcej. Jutro będziemy mówić na tym liberalnym kombo, dlaczego takie tendencje się pojawiają. Ale rząd reprezentuje większość Polaków, większość sejmową i rząd prowadzi politykę proeuropejską, zgodną z Polską w Europie. Polska silna, państwo polskie, narodowe w zjednoczonej, silnej Europie. Mniej więcej tak odczytuję politykę rządu Tuska. Absolutnie nie jest to polityka na kolanach, wręcz przeciwnie, na przykład sprawę diesli miały być już kary za posiadanie diesli, a właśnie rząd Tuska sprawił, że te no, głupie, szkodliwe regulacje zostały na razie odsunięte, czy może nawet w końcu trafią do kosza tam, gdzie ich miejsce. Także pokazuje, że to jest polityka całkiem podmiotowa, czyli w interesie narodu występuje rząd premiera Tuska.
No proszę, nie Pawle, jeszcze tak mogę ci
wtedy. A jeszcze tylko jedno zdanie dokończę. Okay. A właśnie Nawrocki, nie wiadomo, czy interes realizuje do końca. Na razie wiemy, że on jest jak gdyby takim zwierciadłem Trumpa, takim małym zwierciadełkiem. Tu Trump, no to
jest
mimo wszystko... Jest mikro-Trumpem, tak. Takim podnóżkiem Trumpa, czy mikro-Trump, to jest świetne określenie, jest takim mikro-Trumpikiem, mikro-Trumpkiem, o tak.
Jak chyba Karczyk i Norek trochę, nie?
O, taki mikro-Trumpek w porównaniu do naprawdę wielkiego, mimo wszystko, mimo głupoty i różnych innych przywar, taśmy, zobaczcie, Epsteina zostały przykryte tym planem pokojowym, także trochę korzyści dostał, oddech od tych zarzutów pedofilii, handlu kobietami, nierządu i różne takie rzeczy. No ale to się tam dalej tli. Zobaczymy, czy uda się wyczyścić te akta, bo tam ta pani prokurator powiedziała, że pewne możemy utajnić. To tak jak u nas z listami papieża do rozmiłowanego w niej tam pani filozofki, ale to inny temat. Także to jest taki mikro-Trump i to mówi Czaputowicz, czyli człowiek od Kaczyńskiego. Można powiedzieć, że on zamiast kierować Polskę w kierunku naturalnych, tu bliskich sojuszników, prowadzi Polskę w kierunku sojuszu z kimś egzotycznym, który jest odrzucany przez cały świat zachodni, ten liberalny, nie? On jest przyjmowany z entuzjazmem tylko w Moskwie.
Ale jeżeli już pan Nawrocki musi koniecznie prowadzić politykę proamerykańską i musi koniecznie być, tak nazwaliśmy, mikro-Trumpem, to słusznie zauważył Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, który stwierdził, no, że jeżeli już taka sytuacja ma zaistnieć w naszej polityce międzynarodowej, no to niech Polska jakkolwiek na tym skorzysta. Czyli na przykład niech Nawrocki stanie się ekspertem, w cudzysłowie, od spraw środkowoeuropejskich, środkowo-wschodnioeuropejskich i niech pokazujesz Trumpowi jako w cudzysłowie reprezentant tych interesów, jeżeli już ma faktycznie przed Trumpem się płaszczyć. Natomiast jeżeli on się płaszczy, tak powiem, znowu mówiąc bardzo kolokwialnie, na sucho, to to jest tak naprawdę polityka na kolanach, czyli to, o co oskarżał PiS, rząd Tuska i oskarża dalej, to właśnie robi Nawrocki, tylko wobec Trumpa.
Na kolanach to jest i tak za dużo powiedziane. Myślę, że to jest polityka pełzająca, jeśli już...
Czołgająca taka, nie?
No tak. To jest w pozycji głębokiego uniżenia i kompletnej zależności i nie, jakie ma atuty. Trump pyta rzeczowo niekiedy, jakie masz karty, nie? No to jakie karty ma? On może...
Mówisz
o ekspercie, no to on może by mógł się wypowiadać w tych tematach, których dotyczą te taśmy Epsteina. No to tam statek miłości, jakiś Grand Hotel, dziwki i tak dalej. No to, to tu wiedza, tu ja się wyłączam, ja nic nie wiem, a ten Batyr to na pewno tam by mógł coś doradzić i eksperckie jakieś ekspertyzy wystawiać.
Ja przywołałem Kowalczyk po to, żeby pokazać, że w tej naprawdę napiętej sytuacji międzynarodowej już nawet najbardziej zadeklarowani przeciwnicy Nawrockiego, jak właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej, próbują jednak zrobić cokolwiek, żeby Polska na tym nie straciła. Natomiast Nawrocki odrzuca najwyraźniej takie propozycje czy takie sygnały, które mu pokazują palcem, ej, Karol, patrz, może jednak w tym kierunku iść, jeżeli chodzi o polską politykę międzynarodową, jeżeli już koniecznie masz się w to wtrącać. I dlatego też postawa Nawrockiego jest bardzo niepokojąca i właśnie warta naszej uwagi w tym bardziej, powiedzmy, negatywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast co do Sikorskiego, bo trochę od tej osoby odbiegliśmy, a uważam, że ona tutaj powinna być mocno wyeksponowana. Mam wrażenie, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, że od kiedy on wszedł do MSZ-u po zmianie władzy, to tak naprawdę ten resort z powrotem odzyskał taki swój prestiż, może to jest zbyt duże słowo, ale taki, no nie wiem, majestat państwa w pewnym sensie, bo za czasów PiSu MSZ był bardzo mocno uszczuplony, jeżeli chodzi o wizerunek, jeżeli chodzi o realne kompetencje, o realny wpływ, no bo część decyzji zapadała albo w KPRM-ie, albo na Nowogrodzkiej, albo w innych siedzibach, powiedzmy, poza instytucjonalnych. Natomiast no, tutaj Bratosław Sikorski faktycznie pokazał, gdzie tak naprawdę jest to centrum polityki zagranicznej, i on to realizuje.
Tak, masz rację, absolutnie. Przypominam, że w przedwojennej Polsce to właśnie minister spraw zagranicznych, minister Beck, był najbardziej znany z tych rozgrywek właśnie słusznych, niesłusznych, no raczej się skończyły.
Ale było jasne, z kim rozmawiał inni przywódcy.
Ale był rzeczywiście takim, no, samodzielnym reprezentantem Polski. On odpowiadał za politykę międzynarodową, za sojusze i tak dalej. I rzeczywiście minister Sikorski wraca do, tak jak słusznie zauważyłeś, podniesienia rangi ministerstwa. Zresztą premier Tusk z różnych może motywacji, ale też docenił to i popularność, i działania, i popularność na arenie międzynarodowej ministra Sikorskiego, że podniósł go do rangi wicepremiera. I teraz mówimy premierze Sikorski, czy premier Sikorski. Także to jest dobry kierunek. To też pokazuje troszeczkę taką pracę zespołową rządu i w ogóle przyzwyczajanie Polaków, że nie jest taki azjatycki wzór, że jest jeden wódz, car, führer, nie? Bo to i zarówno Niemcy wpadają od czasu do czasu w taki okres, że tam te siły antywolnościowe zaczynają górować, a Rosja no to cały czas jest pogrążona w tej turańskiej cywilizacji wodzowskiej, a tutaj widzimy, że mamy ten zachodni wypracowany w państwach protestanckich system tego trójpodziału władzy, społeczeństwa obywatelskiego, też władza ustawodawcza, partie, różni liderzy i tak dalej. Także bardzo dobrze, że obok Tuska, bo tam tak naprawdę no, jest jeszcze pan Kosiniak-Kamysz, który reprezentuje pewną no, tradycyjną siłę taką polskiej wsi, chociaż no, Kaczyński bardzo mu to... bardzo mu to ukruszył, ale jednak no, jakieś stronnictwo z pewnymi długoletnimi zasługami, jeśli chodzi o trwałość.
130 lat istnienia ruchu ludowego.
No ja bym bardziej, tak. No już tam powiedział, bo tu komunizm, no to ZSL, no to była przystawka.
Tak, inna bajka, ale mi chodzi po prostu o ciągłość taką.
Ale no mimo wszystko jakaś tam tradycja, nie? I Kosiniak-Kamysz miał mocną pozycję i takie rozpoznawanie, swoją partię, swój elektorat. Coś podobnego możemy powiedzieć jeszcze o panu Czarzastym na lewicy, a tutaj gdzieś w Platformie to był Tusk i nic. Tusk i nic. I teraz,
brak kadr.
Tam, niestety bardzo krótka ławka. Tam jakieś tych ministrów, to nawet ja, który się tym mocno interesuje, to nie znam wszystkich, nie potrafię ich wymienić z nazwiska. Oni też niczym szczególnym się nie wyróżniają. Za tym jednym właśnie wielkim, wspaniałym wyjątkiem mam na myśli właśnie ministra spraw zagranicznych, premiera Sikorskiego. Także tu bardzo dobrze. I on zgasił jak PETA te mocarstwowe aspiracje, imperialne aspiracje Batyra. Powiedział: rząd rządzi, a ty masz słuchać w sprawie polityki międzynarodowej i tyle. I tyle, nie? Także to bardzo silna, jasna, mądra deklaracja. Może coś pomoże, a mówię o Batyrze. No a teraz te motywacje Batyra, na które też odpowiadacie w sądzie, choć myślę, że to jest pole może być szersze możliwych odpowiedzi, no że on jest głupi, no to tak to wygląda, no szczególnie przy poprzednim prezydencie, no to nie było co do tego żadnych wątpliwości, że to dyzma. Niektórzy mówili debil i zostali uniewinnieni. Ja powiedziałem jełop i zostałem skazany. Zobaczcie, no to jest polskie sądownictwo, ale to o tym nie będziemy mówić. Także to jest jedna z opcji. No druga, że on się komuś przypodobywuje i tu zaproponowaliśmy taką opcję najbardziej łagodną, można powiedzieć, tak. Czyli że on buduje taki swój obóz polityczny z jakichś niedobitków pisowskich, bo to się prawdopodobnie może niebawem rozlecić, tam coraz różne napięcia. Kaczyński już został zepchnięty, można powiedzieć, do narożnika. Jeszcze tam jakieś tajne spotkanie z Nawrockim podobno ma, że on tam od tyłu coś podjeżdża, jak to Jarosław, nie? I różne takie tam rzeczy knuje, ale widać, że absolutnie Nawrocki nie będzie tu posłuszny już woli prezesa, że albo jest ta okoliczność, o której mówisz, że mówimy też w sądzie, że...
Póki co, już powiem, jeżeli chodzi o sądę, tak ci jedną tylko rzecz wtrącę, idzie bardzo równo, ponieważ póki co wygrywa opcja z politycznego wyrachowania, ale to jest 53%.
Tak. Z politycznego wyrachowania to by znaczyło, że jest jakiś rachunek, czyli jest jakieś zdolności, kompetencje intelektualne, że są jednak, uważacie. No dobrze, jest to możliwe. Ja bardziej bym widział takie kompetencje ustawkowo-bokserskie, nie? Oczywiście tu też jest potrzebny jakiś rozsądek, pewna inteligencja ruchowa, nie? Tak jak cię goni na przykład niedźwiedź, no to wiecie, tam ten intelektualista może się nie uratować, a jakiś taki o większej inteligencji ruchowej się uratuje, nie? I zobaczcie, co ratuje życie, no w tym konkretnym.
Na przykład pan Maciej pisze na naszym czacie, że jego działania wynikają z obu tych przyczyn jednocześnie. I tak naprawdę można to ze sobą skompilować.
Może, można to skompilować. Myślę, że rzeczywiście Nawrocki jest człowiekiem sprytnym, nie? To tego nie kwestionuję. Jest człowiekiem sprytnym, ale spryt, no to jest cecha, która nie ma jeszcze moralnej konotacji bezpośredniej. Jezus nawet mówił do swoich uczniów, że macie być sprytni, ale jednocześnie ten spryt musi być w kierunku niewinności, nie? Macie być czyści moralnie, nie? A można być sprytnym chamem, można być sprytnym złodziejem, można być sprytnym oszustem, nie? Sutenerem, wpisz tam właściwe, co chcesz, nie? Także sam spryt, którego nie odmawiam Nawrockiemu, nie jest jeszcze cechą kwalifikującą na prezydenta.
Tutaj mamy komentarz, że Batyr ma za cel rozbić Unię od środka.
Tak, i teraz dla kogo? No bo dla przygłupów z Konfederacji, no jakie oni tam mogą mieć cele międzynarodowe, nie? Tam, no, tam piwo z Mencenem i to jest dla części tego elektoratu, którego
są
tak właśnie nazwałem. To już jest
tak,
koniec,
tak.
Nie? Tu, o, Mencen, będzie dobrze, będą, piwo będzie, dziwki będą, no nie, tu jeszcze ten Zero im zaśpiewa.
Grill, dwa samochody, pamiętam.
Jak to on śpiewał, suczki, nie? Ten ich idol,
znamy wasze
Zero.
Sztuczki.
Tak. I to jest ich świat, to oni w tym się orientują, ale gdzie tam o polityce
dokładnie
międzynarodowej z tym towarzystwem?
I spierdolajmy do sobie głowy zawracać.
Nie, to są dla...
Nie ma sensu.
Dla jakichś wykształciuchów.
Tak, dla elit, złych elit.
Tak, złych elit, nie? Także myślę, że ktoś, kto, że tak powiem, przygotował Nawrockiego do tej roli, on ma szersze horyzonty niż wypić i zakąścić, nie? Takim człowiekiem, który przez dziennikarzy jest obstawiany w tej roli odkrywcy Nawrockiego, no to jest Sławomir Cenckiewicz, nie? Człowiek o dużym potencjale intelektualnym, oczywiście podejrzany o różne niecne kontakty, do tego stopnia podejrzany o sprzyjanie jakimś siłom nieczystym, czyli ruskim, że nawet nie dostał do państwowych...
Tak,
i dalej tam jakieś śledztwa się toczą.
I co ciekawe, istnieje chyba taki w tym momencie nacisk Nawrockiego, że on jest gotów podpisać część ustaw w zamian za to, aby Cenckiewicz dostał te poświadczenia, więc tak, to też no to pokazuje, jak bardzo gra po prostu naszą ojczyzną.
To już jest też przestępstwo jakiegoś szantażu i przekroczenia uprawnień. O tym już prokurator Blejerski mówił, że przynajmniej takie trzy rzeczy, które są przeciw ustawom, punktom, paragrafom kodeksu karnego, popełnił Nawrocki, czyli dyskryminacja tych sędziów ze względu na poglądy polityczne, czyli przekroczenie swoich uprawnień i zamach na konstytucję, niezależność władzy sądowniczej i pewnie parę innych przypadków. Także to już mamy. Takie szantażowanie rządu, no to jest też pewnie kolejne paragrafy, by się na Nawrockiego znalazły. I tu bardzo się cieszę, że minister Żurek posłuchał tego, co mówił u nas prokurator Blajerski. Jeszcze go nie wziął na doradcę, ale już słucha jego rad. No to mnie bardzo cieszy prokuratora, myślę, że również, bo ważne jest, żeby ta mądrość dotarła tam, gdzie trzeba, do rządu, do Ministerstwa Sprawiedliwości. I minister Żurek już powiedział, że zbiera materiały przeciwko Nawrockiemu na jego przestępstwa, na jego łamanie konstytucji, łamanie ustaw, łamanie prawa. Nie? Na razie ma immunitet, przynajmniej póki głosów nie policzą.
Ledwo 4 miesiące na stanowisku.
No, zobaczymy. Także jest to taka dość nowa sytuacja. Pierwsze lata, przypominam, dyzmy wcześniejszego, czyli Dudy, no to były bez takich rzeczy. Tam mu trochę tak gdzieś się...
Co miał zwalić, to zawalił generalnie.
Był
posłuszny wobec partii, to jest jasne.
Tak.
Ale nawet w czasach rządu już w kohabitacji za nowej władzy wcale... aż tak skandalicznie jak Batyr nie postępował.
Łamał konstytucję, brał udział w przekrętach finansowych, mam na myśli keczupową działkę, to przecież on umożliwił właśnie tę korupcjogenną transakcję. No ale o Dudzie to nie będziemy dzisiaj gadać, bo to już wylądował, wiesz,
szanował
gdzie?
Ukrainę i szanował Ukraińców. Tak, wylądował w kanale zero.
Tak, rzeczywiście Dudę raz zdecydowanie chwaliłem, czy może kilka razy, jeśli to robił, to właśnie za odwagę, że pojechał jako jeden z pierwszych przywódców zachodnich, chyba jako pierwszy, do Kijowa, gdzie właśnie spadały bomby Putina. Nie? Także ten się boi, ten absolutnie
nie... No właśnie, czy się boi? Bo ja na przykład przeczytałem w internecie taką opinię, nawet nie wiem, czy to nie Paweł Kowal powiedział, poseł Koalicji Obywatelskiej, o którym już wcześniej wspomniałem, że nie ma znaczenia tak naprawdę z perspektywy celu, jakim jest pomoc Ukrainie, czy to spotkanie odbędzie się w Warszawie, czy odbędzie się, nie wiem, w Bieszczadach, czy odbędzie się gdziekolwiek indziej, bo protokół dyplomatyczny znajdzie uzasadnienie dla każdego miejsca. A to, że sobie Nawrocki wymyślił, że koniecznie tak wzywa, wiecie, tak trochę po buracku, tak? Wzywa Zełenskiego do Warszawy, tu masz przyjechać, bo inaczej się z tobą nie spotkam. To nie jest zachodni.
To właśnie zaraz do tego przejdziemy. No, tezę o tym, że to jest tchórz, no to postawił Roman Giertych, mecenas Giertych na swoim Twitterze, także to stąd myślę, że on dużo lepiej zna te realia w Warszawie i te układy. Ale wracając, komu służy, czy jakie interesy realizuje, bo już ustaliliśmy, że nie są to polskie interesy, nie są to interesy narodu polskiego, czyje? Czy jakiegoś wąskiego środowiska politycznego? Wtedy odpowiedzialność jest, można powiedzieć, moralna, no bo prezydent, no tam każdy sprzyja jakiemuś obozowi, który go, że tak powiem, wylansował. Także tu to tylko jakaś zarzut o głupotę, o niemoralność i tak dalej, ale myślę, że tu zacząłem ten wątek Sławomira Cenckiewicza, który jest w tym środowisku, gdzie pojawia się dużo agentów Moskwy, takich na twardo, nie? I On go, tak przynajmniej twierdzą dziennikarze, jak gdyby wynalazł, wypromował. Być może nawet jego chyba dziadek, który pracował jako esbek w Grand Hotelu i prostytutki Alfonsów właśnie doglądał. Także nie wiemy, kto tam Cęckiewiczowi dokładnie wskazał ten typ. Kaczyński się z jakiegoś powodu zgodził i teraz taką szarą eminencją jest Sławomir właśnie Cęckiewicz, nie? Z podejrzaną reputacją, bo nie ma dostępu do tajemnic państwowych. Zresztą też no, od razu zażądał wszystkich tam akt polskich oficerów. No, dobrze, że rząd tego nie zrobił i im tego nie dał, ale dziennikarze wskazują, różne śledztwa dziennikarskie, na dwa tropy. Pierwsze to jest środowisko gangsterskie z Gdańska, nie? Że ono zauważyło talenty Nawrockiego, kiedy działał w środowiskach kibolskich, kiedy pracował jako bramkarz dla tych środowisk tam w jakimś Grand Hotelu czy gdzieś innym. To środowisko gangsterskie, tam nawet nazwisko jakiegoś gangstera trójmiejskiego nie znam, to sobie możecie państwo doczytać. Są artykuły na ten temat prasowe, ja je tylko omawiam, że to ono zauważyło go, zobaczyło, że jest sprytny, że może nawet i mu się doktorat gdzieś uda i tak dalej, nie? I że jego można lansować na jakąś karierę polityczną, a gangusom politycy są potrzebni, żeby ich kryli, nie? Teraz, no, ale to już nie będę wchodził, ale taki pan Bury został skazany z Podkarpacia, ale to może więcej w piątek z prokuratorem Blajerskim ten wątek rozwiniemy. Drugi wątek taki zorganizowanej grupy przestępczej, czyli gangu, no to są te maile z Podkarpacia do urzędników Ziobry, gdzie oni żądają tyle pieniędzy na to, czy tyle pieniędzy tutaj. Z tego kradną z tego Funduszu Sprawiedliwości. O, tu widzicie tę panią Kurowską. No to ona w tym wiodła prym. Także gangusy potrzebują polityków do rozkradania państwa, do krycia ich różnych ciemnych interesów. Ale posądzanie jakiegoś gangstera z Trójmiasta, że on samodzielnie, bez pomocy jakichś służb sobie no, przygotował przyszłego prezydenta Polski, myślę, że jest nierozsądną tezą, o tak, nie? Za tym musiały stać albo jakieś polskie służby specjalne. Przypominam, że polskie służby specjalne to nie jest zjawisko jednorodne. One są też mocno upartyjnione, a do tego jeszcze Rosja ma ogromne wpływy w tak zwanych starych służbach, nie? To widać na przykład po towarzyszu Millerze, który wypowiada się różnie. Raz powie coś rozsądnego i nawet go pochwalimy, a raz będzie jechał taką śmierdzącą Moskwą, taką linią Putina przeciwko Ukrainie.
I zgadnijcie, czyim teraz idolem stał się Leszek Miller? Konfederacji oczywiście.
A no, no tak, no, jak mówi po rusku, tak. Noż to...
Nie, bo jak Czarzasty był w PZPR-ze, to źle.
Nie,
ale
no to Miller, zdrajca.
Nie, no słoko, bo Ukraińcom przywalił, to można. To wtedy ma immunitet w oczach Konfederacji.
Pokazuję wam, jak działają te stare powiązania. Na Millera mają trzymania i Rosjanie, jeszcze pożyczka moskiewska, tu prokurator Blajerski opowiadał, że ona w końcu, choć było to przestępstwo, choć były dowody, to ze względu na zmianę władzy łeb ukręcono sprawie, ale wiecie, jakby tam jakieś nowe dowody się pojawiły, jakby ktoś chciał mieszać, to może by coś znalazł, czyli Ruscy mają trzymanie za jaja Millera takie wprost, nie? A Amerykanie mają trzymanie za te obozy CIA, na tajne więzienia CIA, nie? Także o tym mecenas Giertych tam też już przypomina temu Millerowi. Także on będzie grał tak, jak mu Trump czy Putin zagrają, nie? Kiedy mówi, nie ma rozkazu, to on mówi rozsądnie, nie? Bo to jest rozsądny człowiek, nie? Ale kiedy przychodzą rozkazy, to nagle ten rozsądek chowa i ruki po szwam poniał tu swoją powinność i mówi po rusku, po trumpowsku, jak tam trzeba, nie? To pokazuje, że zobaczcie, że w polityce polskiej działa polityk, który jest sterowany z Moskwy wprost i wszyscy o tym wiedzą. To nie jest żadna tajemnica. Z Moskwy albo przez trumpistów to już wszystko jedno, nie? Dzisiaj przy tym sojuszu Trump-Putin, no to rzeczywiście się robi niestety wszystko jedno. No i teraz w służbach są myślę, czy starzy emerytowani, różni policmajstrzy, tak mówię, z tych służb różnych tajnych wywiadów, kontrwywiadów i tak dalej, czy może jeszcze etatowi niektórzy, którzy służą Moskwie. Nie? I to jest, myślę, fakt bezdyskusyjny. Stąd nie wykluczałbym, że to właśnie stare polskie służby, polskojęzyczne służby służące Moskwie, były pośrednikami pomiędzy jakąś wschodnią agenturą, a tymi gangsterami z Trójmiasta.
No, teraz ci, Paweł, przeczytam jeden cytat i pewnie się domyślisz już, do kogo chodzi i kto to powiedział, ale zobaczymy, czy będziesz jakiś miał cień wątpliwości. I też do naszych widzów się zwracam, może ktoś zgadnie, jak ktoś mówi, po jednej nutce, kto wypowiedział te słowa. Mianowicie, to nie jest Unia Europejska naszych marzeń, ciężko jest z tym polemizować. Unia, do której wchodziliśmy, była wspólnotą wolnych narodów, które blisko ze sobą współpracują, opartą na chrześcijańskich fundamentach. Kto to powiedział? Kto mógł to powiedzieć?
Wielu ludzi mogło coś takiego...
Powiem, że z kancelarii prezydenta. Adam Andruszkiewicz, pseudonim Faflun, osoba, która jest zastępcą szefa kancelarii prezydenta.
U nas on robił jako mały prosie kiedyś. Także
to jest niestety, dlaczego
to nie
mówię?
Jest dla mnie polityk.
To się wpisuje w narrację antyunijną Nawrockiego, która już została podchwycona i została skrytykowana przez Sikorskiego, no bo on powiedział, że jeżeli pan się wypowiada w takim duchu antyunijnym albo sugeruje pan zmianę traktatów, to nie reprezentuje pan polskiego rządu. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce właśnie w dzień 11 listopada, Święto Niepodległości, i na bieżąco nie komentowaliśmy co prawda marszu, który się odbył w Warszawie, ale już post factum wiemy, jakie słowa tam padły. Ja powiem wam szczerze i też powiem tobie, Paweł, że byłem, mimo już wiedziałem, iż Nawrocki pójdzie w retorykę antyunijną, to nie wiedziałem, że aż tak wprost, że jeszcze z takim, wiecie, podniosłym tonem, w taki, powiedzmy, no wiecie, stadionowy sposób, to jednak nie przystoi do prezydenta. Powiem więcej, nie przystoi prezydentowi. Ja uważam, że gdyby wyciąć obraz, dać sam dźwięk i treść tego wystąpienia, to pomyślałby, że to mówi ktoś na stadionie do takiej grupy chuliganów po prostu.
No, ja powiedziałem, że nie będę tego indywiduum komentował, jego wypowiedzi. No, to się tego trzymam. Mogę komentować jego działania, mogę komentować jego drogę przez przeróżne tam pokoje miłości czy inne stolce, ale to, co on mówi, to nie jest warte komentowania w naszej telewizji, nie? No, to wybacz, ten wątek pominę.
Aczkolwiek ja się wtrącę, ja komentuję na swoim kanale, więc jak ktoś chce, to...
Może,
nie, bo ja mam trochę inną tolerancję, że tak powiem, na takie głupoty, bo ja akurat wychodzę z założenia, że jeżeli można coś skomentować, nawet obśmiać, to lepiej zrobić tak. Ale nie, po prostu no każdy ma trochę inny tutaj
prezydentem
system. A to jest też ciekawy wątek.
Legalnie tak. Wybranym, no to może bym się i zmusił, bym zatykał nos i tak dalej, ale kiedy konstytucja nie została spełniona, nie wiadomo, kto to jest. Nawet najwyższej klasy prawnicy nazywają go popem. To jest taka przypadkowa dwuznaczność. Mecenas Giertych, znowu się posłużę jego cytatem, pojechał do Republiki Czeskiej, zaprosili go na kolację, to napluł im do zupy. No to tyle. To zrobił ten człowiek. Także co my będziemy, rozumiem, wiecie, to najpierw trzeba ustalić, kto jest prezydentem Polski, bo tego nie wiemy. Tego nie wiedzą najtęższe prawnicze głowy. To zostało tak to zapętlone. On robi za prezydenta.
Ryszard Kalisz chyba mówił w jednym z wywiadów, że sam ma wątpliwości, że sam nie wie do końca, jak to było, jeżeli chodzi o przeliczenie głosów, ale też nie chcę tutaj cytować bez pokrycia.
Przeliczenie głosów, ale konstytucja nie została spełniona,
tak,
bo Sąd Najwyższy nie uznał, kto nie powiedział, kto zwyciężył w wyborach. I nie ma tego. No i
To jest ten problem, bo nawet jeżeli ktoś na przykład powie w ten sposób, machnijmy ręką na kwestię przeliczenia głosu, bo prawdopodobnie i tak Nawrocki miałby tych głosów więcej. No nawet gdyby teoretycznie miał, to choćby uczciwość wobec prawa, uczciwość wobec procesu demokratycznego.
Oczywiście, nie.
No nie po to 70% z hakiem obywateli szło na wybory, żeby każdy z nich, niezależnie od tego, na kogo głosował, miał wątpliwość, czy jego głos został prawidłowo policzony?
Nie, no tak. No
jak potem mamy mówić ludziom, że mają iść na wybory?
To jest ustępstwo rządu Tuska przed jakimś twardym dyktatem Trumpa. Tu na pewno to było na zasadzie wyprowadzenia wojsk, czy jakieś coś takiego, że jak nie uznacie tego mojego mikro-Trumpka, no to ja zrobię to czy tamto, nie? I Tusk z różnych też przyczyn uległ. Myślę, że się nie spodziewał, że to pójdzie, bo to wiecie, to było w sytuacji, kiedy jeszcze troszkę inna była sytuacja międzynarodowa, nie? Nie spodziewał się, że ten zły ruch i dopuszczenie do tego, że Nawrocki pełni taką, no jest uważany za, nie wiem jak to nazwać, nie? Że to się będzie tak mściło, nie? Że teraz próbują go trochę dyscyplinować. Tu minister Sikorski, mówiliśmy premier Sikorski, tu marszałek Czarzasty, już go tam dyscyplinują. On będzie pokrzykiwał i oczywiście, że to nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na decyzje polityczne Polski, bo prezydent nic do tego nie ma. On może tylko wetować, może przeszkadzać.
Właśnie, bezpośrednio nie, ale
nic nie może zrobić, sposób, właśnie. Tak. Ale on będzie po pierwsze zachęcał środowiska prorosyjskie, przestępcze do działań przestępczych z takim obliczeniem, że w końcu dostaną akt łaski od Nawrockiego. Nie? Że to jest oczywiste, że oni będą gotowi do pobić przeciwników politycznych. Zobaczcie, jak ten Braun, czy ci inni ruscy najemnicy, oni budują sobie takie paramilitarne straże. Nie wiem, czy zauważyłeś, że oni mają takie mundury, no, niektóre tak. Nawet takie...
Jest to tak zmilitaryzowane.
Tak, ale też i podszywają się. Te mundury na przykład z daleka, jak ktoś nie ma tam dobrego wzroku, jak ja zdjął okulary i zobaczył takiego strażnika tam od tych ruskich organizacji pseudopolitycznych w Polsce, to nie odróżniłbym, bo tam pisze Polska, o tak, a polska policja ma policja taki właśnie na plecach. I to jest wzorowane, to jest podszywanie się pod mundur, wiecie, gdyby policjanta polskiego, gdyby tam są takie sądy od znaków graficznych i tak dalej, nie, i tam się bada, to, czy to podobieństwo jest na tyle, tak, i tak dalej. Gdyby to sprawdzić, to jest podszywanie się
pod... alternatywnego państwa.
Dokładnie. Oni tworzą takie bojówki w mundurach przypominających policję, straż graniczną czy wojsko, po to, żeby być może kiedyś dokonać jakichś aktów sabotażu. Przypominam, że na Wałach w czasie ostatniej powodzi na Dolnym Śląsku złapano ruskich agentów właśnie tego typu, przebranych w stare mundury tam chyba oficerów Wojska Polskiego, jakichś nawet służb specjalnych chyba dwóch tam i coś tam jakąś propagandę szerzyli, że tu będą wysadzać te tam wały czy coś takiego. To jest sprawa sprzed paru lat, ale ja pamiętam, bo właśnie to są takie, że tak powiem, znaki i teraz nic dziwnego, że czy Braun, czy ten, co śmierdzi, Bąkiewicz, nie? Czy ten furażerkowiec z pasztetem, nie? Tym pulchnym, czy inni, że oni sobie budują takie milicyjki jakieś.
A to się bierze z tego, że oni po prostu nie uznają trzeciej RP. No, oni uważają, że to nie jest ich państwo, to bo jest im nie pozwala na wszystko.
Ale oni liczą, że będą mieć ochronę u Batyra. Że Batyr da im osłonę, ostatecznie ich ułaskawi, nie? Że nie spędzą tam życia w pierdlu, nie? Także to jest pierwszy ten, to szkodliwe działanie. Oczywiście jeszcze wracając do tych milicyjek, zobaczcie, jak myślicie, po co tam robią te takie, Kościół katolicki robi sobie takie bojówki w postaci rycerzy Maryi, ja którzy pewno, chodzą, tak, nie, tacy z mieczami, tam tak, rycerze tak. Maryi pancerne, tak. Pancerne mają te wielkie takie różańce taką nitką, znaczy nitką, żyłką taką, którą zabić można, nie? Spajane, ciężkie, metalowe ogniwa, czyli wiecie, takie trochę przypominające jakieś chinunchako, czy jakieś kastety.
Takie ofensywne, agresywne tworzenie.
Ale to jest oczywiste, tak. Nie? Ci z kolei... Również. O właśnie, tak. To o to chodzi. Oni, to, tak jak bojówki hitlerowskie w latach 30., czy różne inne nacjonalizacje, bo w różnych państwach to nie zawsze były hitlerowskie wprost, ale inne, one się miały zastraszyć społeczeństwo, że te środowiska takie liberalne, które wiecie, głównie tam mówią, są łagodne i tak dalej, żadnych bojówek nie tworzą i tego też oczywiście nie zalecam, no to ludzie z tych środowisk, jak zobaczą takich osiłków i zdyscyplinowanych i pod wodzą tych wąsatych czy tam jednookich ruskich agentów, no to myślą, no przyjdą, podpalą mi dom, napadną mnie na ulicy i tak dalej. Czyli to jest wywoływanie atmosfery strachu. I ministrze Żurek, premierze Tusk, dlaczego wy pozwalacie, żeby ruska swołocz zastraszała uczciwych polskich obywateli? To powinno być ścigane, a nie tolerowane. nie wypuszczane tych bandziorów z aresztów, tak jak to robi dotychczas państwo polskie. O tym już mówiłem i wczoraj, i wcześniej, jaka to jest wielka demoralizacja. Bardziej, tu mamy moment, następny
na
czynnik.
Na ten moment to jeszcze jest względnie pod... Znaczy, to może być pod kontrolą, jeżeli będzie wola polityczna.
Na razie to są małe grupki. To są małe zalążki, ale wiemy, że w latach 30. te zalążki, najpierw spacyfikowane, bo pierwsza próba puczu Hitlera się nie udała, ale druga już się udała.
Postępująca agresja w polskiej debacie publicznej może niektóre osoby skłaniać ku takiemu myśleniu, że faktycznie można sobie pozwolić na jeszcze więcej i skoro da się przepchnąć na przykład, załóżmy, kogoś na daną funkcję w sposób niekoniecznie zgodny z konstytucją i prawem, to czemu nie można na przykład teoretycznie postraszyć obaleniem rządu? Już wprost.
Przeróżne złe rzeczy będą się działy, a państwo polskie udaje, że tego nie widzi. Nie? I Bater stoi za tym. On daje... im, że tak powiem, napęd. On, tak jak powiedziałeś...
Marsz Niepodległości to był liderem tego w ogóle.
No właśnie, on daje napęd, on ich zagrzewa do tego rodzaju śmiało, ja was uratuję, towarzysze, nie? Oczywiście to jest kompromitacja na arenie międzynarodowej. W Republice Czeskiej prezydentowi Pawłowi napluł do talerza, nie? Czyli to wypuszczanie tego za granicę to jest wstyd i hańba. Jest wstyd i hańba, nie? Także to jest oczywiste. Dalej, to jest otwarcie Polski na destabilizację przez czynniki obce. Jeśli Trump będzie chciał zdestabilizować, to dzwoni do Batyra i mówi, teraz masz gadać przeciw Ukrainie. I on na drugi dzień będzie gadał.
I wtedy pojawia się pytanie, co z tą polską niepodległością, o której tak często mówi PiS, o której tak często mówi Nawrocki, że Polska jest suwerenna, ma być wolna od wpływów zewnętrznych, a sami wpuszczają wpływy zewnętrzne, o ile mi się podobają źródła tych wpływów zewnętrznych, prawda?
I na przykład jak Trump może zadzwonić do Batyra? Na drugim uchu może mieć Putina. Czyli w rzeczywistości, tak jak już wiemy, jak Witkow robił, no to on, Trump, przepisał plan Putina i wysłał w świat. Nie? I
Witkow, właśnie pisze,
Witkow się do tego przyznał. Co? Czyli praktycznie dzisiaj słuchanie Trumpa to jest niebezpieczeństwo słuchania bezpośrednio rozkazów Kremla.
Bo przez niego może przyjmować Putin.
I myślę, że
oczywiście.
Nawrocki nie jest na tyle głupi, żeby tego nie rozumiał.
Pani Ania pisze, służy Trumpowi, a ten Putinowi, z pewnością nie Polsce. Tak donosił na polski rząd. Wstyd i hańba.
No wstyd i hańba, no to jest, wiecie. Ale
to prezydent, który oficjalnie występuje przeciwko rządowi polskiemu i kompromituje Polskę na arenie międzynarodowej.
Ja
dokładnie
tylko przypominam, że to, że on jest w tej roli, trudno ją nazwać, to jest wina przede wszystkim Bodnara, Siemoniaka, no i ostatecznie Tuska, który odpowiada za rząd i służby. Bo ktoś taki powinien odpaść w przedbiegach, jeśli chodzi o nominację do kandydowania na urząd prezydenta.
No ale jeszcze
przecież
był Hołownia w tym wszystkim, który dopuścił.
Ale ja mówię o wcześniejszym czasie, kiedy było wiadomo, że to jest oszust, że poważne oszustwa i on, i żona. No to już prokurator za dupę to towarzystwo powinien brać. A tu nic. A tu czekali. No, toście się doczekali.
Wiesz co, bo tam była taka straszna bierność, chyba też wynikająca z tego przekonania, dość naiwnego.
Że on przegra.
Tak, że on przegra. Że tam przegra.
I że
po wyborach
później,
się go tam...
I że później go będziemy tam
sprawdzić dokładnie. A tutaj tymczasem okazuje się, że on zamieszkał w Pałacu Prezydenckim, stał się lokatorem tego pięknego budynku.
I przerobił go na Pałac Kibolski.
I możemy w tym momencie tylko sobie podpokrywać, co by było gdyby.
Nie wiem, czy widzieliście, jakiego orła na Pałacu Namiestnikowskim, Prezydenckim, no już Kibolskim, zaserwował Polakom Batyr. Nie wiem, czy widzieliście, jaki to orzeł. Wiecie, taki
rozpięte skrzydła.
Ze skrzydłami.
Orzeł? To jakiś gołąb, jakiś...
Niektórzy mówią, że wrona, no to już różnie.
Gołąb, wrona, kruk.
Z koroną, jakbyście porównali, zobaczcie.
To coś przypomina.
To jest orzeł carski, ale jest też drugie takie zdjęcie, gdzie kibice rosyjscy przerobili sobie orła carskiego. Poszukajcie, proszę, wóz techniczny w internecie. Wóz carski, ten orzeł carski został przerobiony na taką flagę tam naprzód Rosja, chyba to tam po rosyjsku pisało,
cyrylicą. Też na meczu było
puszczone, to grafika jest kopiuj-wklej.
Tak. Bardzo grafika podobna, bardzo podobna, tylko identyczna. Barwy inne.
Różni się szczególikami. Tak. Ten napis jest tylko jak gdyby zmieniony do boju polsko, a tam jest cyrylicą naprzód. No,
ale zarys i przekaz są takie same tak
dokładnie,
naprawdę. Była awantura o to na meczu właśnie.
W rzeczywistości, moim zdaniem, Batyr wywiesił swoją flagę.
Rzeczywistość to wyglądała też w ten sposób, dopowiemy kontekst, że polscy kibice mieli straszny żal do ochrony na stadionie narodowym, która nie pozwoliła im wnieść właśnie tej flagi, tej oprawy na trybuny. Potem okazało się już, wiadomo, po tych kilku dniach, że ona nie była zgłoszona prawidłowo albo była zgłoszona w inny sposób niż być powinna, stąd też taka decyzja, aby faktycznie nie wpuścić. I wtedy Nawrocki podchwycił temat, że jak to, patriotów będą na stadionie sekować? Nie pozwolą im flagi wnieść? No to ja wam pozwolę wyświetlić na swoim pałacu. I w ten sposób dał, to jest to, co mówiłeś, po raz kolejny dawanie paliwa tym ludziom, temu elementowi społecznemu.
Także moim zdaniem Nawrocki jest sprytny i wie, co robi. A to, co robi, szkodzi Polsce. I bardzo jak gdyby ubolewam, że tak duża grupa moich rodaków dało się oszukać, uwieść jakimś nieprawdziwym narracjom i hasełkom. Nie? Możemy przejść teraz może do...
Aby jeszcze ci wtrącę jedną rzecz, a propos właśnie hasełek, bo on w tym momencie dostał dosyć ciekawe paliwo, tym razem z TSUE.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć,
tak, ale właśnie miałem
bo to
wcześniej,
tęczowy Trzaskowski
tak,
był wcześniej.
Wcześniej miałem to w głowie, tylko chciałem tutaj dokończyć wątek, dobrze, że chodzi właśnie o to, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeżeli dana para zawarła związek i małżeński jednopłciowy w państwie Unii Europejskiej.
Czyli chłop z chłopem.
Tak, chłop z chłopem, prawda, sobie wyszli za mąż nawzajem, prawda?
Nie wiem, który tam wyszedł.
Tak, dokładnie, który jest jaki, to jest inna kwestia.
No to
tak,
już tam nie będziemy
ale generalnie, jeżeli na przykład to się stało, nie wiem, w Niemczech, w Luksemburgu, gdziekolwiek, to później to prawo czy ten fakt ma być respektowany przez inne państwa członkowskie. To jest na razie wyrok, który stanowi... jakby to powiedzieć, kierunkową rekomendację dla sądów, ale ona będzie obowiązywać najprawdopodobniej, tylko musimy sobie sami w ramach naszego państwa ustalić, na jakich dokładnie zasadach. Pytanie, czy to przyjmie na przykład kształt ustawy, czy przyjmie kształt zarządzenia, czy rozporządzenia, to jest jeszcze kwestią, zakładam, do takiego politycznego sprecyzowania. Natomiast już pojawiły się głosy właśnie ze strony Konfederacji, Brauna. Patrzcie, Unia ingeruje. Nie do tej Unii wchodziliśmy. To jest standardowy tekst.
I Andrusz też się wypowiedział.
To właśnie to, co cytowałem. To w tym kontekście między innymi
on już
się.
Teraz, chociaż... Tak. Już nie będę na temat jego wyglądu nic mówił, ale on teraz będzie obrońcą hetero i tak dalej, nie? Także, no, to jest... że tak powiem, można powiedzieć, trudna sytuacja dla rządu. Nie
tak,
wiem,
to
czy to jest celowa wrzutka. Nie wiem, czy to jest celowa wrzutka, bo ten wyrok to tam pewnie czeka już wiele lat. I czy on akurat teraz musiał się
to
pojawić,
się tego,
czy wcześniej,
że polska
czy
para zaskarżyła.
Ja wiem,
w Polsce
tylko
nie było...
wiesz, jak długo to trwa. Tam
od 7 lat nawet
także to
kawał czasu.
Kawał czasu. Tak. Akurat w tym momencie, kiedy jest rozgrywka wschód-zachód, kiedy Putin oskarża Zachód, że jest właśnie homoseksualny, zgniły, niemoralny i tak dalej, że wypada taka wrzutka i to akurat do Polski, nie? Bo gdyby to tam było gdzieś do Hiszpanii, czy gdzieś, tak. To tam nie wiem, w których krajach jak jest, bo ten temat mnie niespecjalnie interesuje, stąd nie studiuję, to by jeszcze nic nie było, ale tu Polska jest na linii frontu i ten przypadkowo ten wyrok akurat tam wczoraj czy przedwczoraj
się
pojawia. I oczywiście zaraz ten Nawrocki wystąpi jako... obrona tu Polski przed zalewem niemoralności, homoseksualizmu, LGBT, nie wiadomo tam czego. I ci ludzie, którzy teraz mieli już jakąś wątpliwość, że wybraliśmy tego Nawrockiego, co on robi, jaki wstyd, to teraz pomyślą, o, przynajmniej uratuje przed gejami Polskę. Naprawdę.
Najlepsze jest to...
To tak zadziała.
Najlepsze jest to, że właśnie ten wyrok tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla 99% społeczeństwa. Bo takie są statystyki, jeżeli chodzi o deklaracje, to właśnie orientacji.
Nie ma znaczenia i ze względu na te, że tak powiem, procenty upodobań, ale też nie ma prawnego znaczenia, nie? Że w Polsce są ustawy i konstytucja i polskie sądy, urzędy stanu cywilnego muszą się trzymać z konstytucji i polskiego ustawodawstwa, nie? Czyli tu ten wyrok, on praktycznie nic nie zmienia. On jest tylko jakimś takim zaleceniem,
wytyczną,
można powiedzieć,
tak,
wytyczną.
Tak,
oczywiście, niestety, minister Żurek musiał się wypowiedzieć. Mógł po pierwsze powiedzieć, no to tam szanujemy, że oni sobie taki wyrok wydali, a tu jest polskie prawodawstwo. Ale on powiedział, że my będziemy starać się, już nie pamiętam tam słów.
Tak lekko to
tak,
ujął.
Że będziemy się starać jakoś to tam wprowadzić, coś tam, nie? Myślę, że to jest danie paliwa właśnie Rosji. To jest danie paliwa Rosji w tej chwili. I niewielu ludzi zrozumie priorytety. Nie? Bo priorytet to jest istnienie państwa polskiego. Tak. Nie?
A to kształt jest, tego państwa jest sprawą wtórną.
Jest sprawą wtórną. Nie? Chcielibyśmy, żeby był jak najlepszy, ale jak nie będziemy mieć państwa polskiego, to możemy sobie na paryskim bruku dyskutować, czy będzie lewo, prawo, środkowo, tęczowo, kolorowo, biało-czerwono i to będzie o dupę obić. Nie? Także niewielu ludzi jest zdolnych do takiej refleksji. Kilka procent w Polsce.
Sprawa jest łatwa do wyolbrzymienia przez narrację.
Właśnie, tak. Ze względu na narrację rosyjską, ona zostanie wyolbrzymiona, że oto Batyr ratuje Polskę przed zalewem homopropagandy i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego, bo jeszcze to by było tam, powiedzmy, jakieś takie zamieszanie w preferencjach sondażowych. Ale myślę, że ten wyrok i ta reakcja ministra Żurka, tam nie wiem, kto jeszcze się tam będzie wypowiadał zaraz na ten temat, przy tej narracji rosyjskiej, przy tych rozpalonych podziałach, to jest ewidentnie przesunięcie elektoratu w kierunku wyjścia z Unii Europejskiej. To trzeba jasno mieć tego świadomość, że tu ta debata się toczy, wpływy różnych ruskich agentów, Braunów i tak dalej rosną i to jest paliwo na ich młyn. Nie? Niewielu zrozumie, że nawet jeśli byśmy musieli przyjąć tego typu rozporządzenie, nie? To warto, żeby Polska była na Zachodzie z tym rozporządzeniem, a nie żeby była pod rosyjskim butem bez tego rozporządzenia. To jest proste.
Alternatywa jest prosta.
Jeśli chcecie mieć świat bez takiego rozporządzenia, jedźcie na Białoruś. Jakoś większość tych ludzi się nie wybiera. Oczywiście Braun, no to jest jego ojczyzna, ojczyzna i tak dalej, no to on tam chętnie jeździ i u ruskich się czuje jak w domu. On kiedyś nawet namawiał Polaków, żeby kupować tam nieruchomości na Białorusi, nie? Pamiętam takie jego wypowiedzi. Jeszcze jak udawał polskiego patriotę.
Co ciekawe, w kontekście tego właśnie wyroku TSUE, on był uzasadniany dość istotnym prawem, dość istotną wartością, mianowicie swobodą przemieszczania się w ramach wspólnoty. No i oczywiście możemy sobie utyskiwać, czy możemy mówić, że to w jakiś sposób na przykład, no tak powiedzieć, da paliwo środowiskom prawicowym w Polsce, ale z drugiej strony, no pato, być może pato prawicowym, tak? To jest dobre uzasadnienie i uszczegółowienie.
Środowiska prawicowe to tu macie.
Tak, ale pato prawicowe, ja tak trochę rozszerzyłem to w trochę zbyt ogólny sposób, ale mi chodzi generalnie o to, że pobudki merytoryczne, które stoją za tym wyrokiem, na poziomie logicznym mają sens. Tylko najwyraźniej tym skrajnie prawicowym środowiskom nawet to wytłumaczenie jest niewystarczające.
Tylko to powinno być w ten sposób załatwione, że powiedzmy w jakiejś tam Holandii czy Szwecji są te małżeństwa jednopłciowe i przyjeżdża sobie takich dwóch ziomków czy dwie panie do Polski. No i one chcą tam, nie wiem, co tu robić, czy tam spać w jednym pokoju, w hotelu, czy sobie tam dziedziczyć po sobie, no jakieś takie rzeczy, to dać im. Ale myślę, że powinna być ukrócona taka praktyka, że Polak, który no, podlega państwu polskiemu, jedzie sobie do Holandii czy Szwecji, zawiera tam małżeństwo, wraca i chce, żeby to małżeństwo tu... Małżeństwo, no tam wiecie, co na ten temat myślę, to jest oczywiste, ale żeby to, tę jego umowę sprzeczną z polskim prawem, żeby tu respektować. To jest ewidentne obchodzenie prawa i to powinno być wykluczone, że prawodawstwo w tej materii dotyczy kraju obywatelstwa. Jak mu się nie podoba, niech se zmieni obywatelstwo na szwedzkie i proszę bardzo.
Tym bardziej, że to nie jest tak, iż ten wyrok nakłada obowiązek na Polskę, aby uznawała i sama wprowadzała takie możliwości prawne, tylko żeby respektowała możliwości prawne z innych państw. A to jest dość istotna różnica w tym kontekście. Pytanie, czy to faktycznie da aż takie paliwo środowiskom skrajnie prawicowym?
No zaraz zobaczymy.
To jest taka czutka moja. Może się będę mylił. Mam nadzieję, że się nie pomylę.
To się wyleje.
Ale to trochę, wiesz co, powiem w ten sposób. Mam trochę inne zdanie, ale mam takie wrażenie, że ostatnio trochę ten wątek LGBT homo tych, powiedzmy, tematów, trochę się uspokoił. Nie no dlatego, bo... że nie jest ważny, nie. Tylko dlatego, że przekrytuje przez inne tematy. Rozumiesz?
Ludzie rozumieją, że tu jest wojna. Czytałem taki artykuł o klasie średniej. Nie wiem, czy wiesz, że klasa średnia, czyli ta, która ma pewne środki finansowe, które może ulokować tu lub tam, masowo ucieka z Polski, można tak powiedzieć, ze swoimi środkami finansowymi. Kupuje nieruchomości, no głównie teraz we Włoszech, wcześniej tam Hiszpania była, troszeczkę Chorwacja, ale bardzo droga jest i tam nie za bardzo. Włochy chyba są dzisiaj głównym takim miejscem, żeby się tam przenieść na wypadek wojny, bo chcą ochronić swoje dzieci. Nie chcą, żeby ich dzieci szły do wojska, nie? Także ogromny jest już potencjał strachu w narodzie przed wojną. I dlatego wątki takie, że tak powiem, z pogranicza kultury i socjologii schodzą na dalszy plan. I to jest rozsądne zachowanie. Nie? To jest rozsądne zachowanie, że ludzie myślą, oby jak najwięcej takich było, jak się ustrzec przed Rosją, a nie tam, wiecie, o Marynie dupie.
Co ciekawe, jeszcze wrócę do jednego wątku, tego orła, który został przez nas pokazany, o którym mówiliśmy w kontekście tego, co wyświetlił Batyr na pałacu, bo to była flaga właśnie zaproponowana przez polskich kibiców, taka oprawa. Później w ogóle w sieci zawrzało na temat tego, czy na pewno to było inspirowane tymi wzorami rosyjskimi. Pisali o tym politycy, pisali o tym również ludzie, którzy byli związani z rządem PiSu, pisał o tym demagog. Do tej pory tak naprawdę no, nie ustalono wprost pewnych jakby tutaj dowodów czy pewnych rzeczy. Natomiast to pokazuje.
Dzięki. Tu już widzicie ten orzeł ruski, kacapski u góry. I zobaczcie, czym on się różni oprócz koloru i napisu. Korona, wszystko, te zagięcia piór, wszystko praktycznie, tam te berła troszeczkę się różnią. Jest toczka w toczkę, jak u kacapa.
Tym bardziej, że akurat kacapy mają dosyć kreatywny sposób tworzenia takich grafik.
To chyba robi już sztuczna inteligencja.
Tak, ale wiesz, w poprzednich latach to jeszcze było niedostępne. Mhm. Oni mają bardzo dobrze rozbudowany taki, powiedzmy, sposób eksponowania swojej narodowej dumy, tożsamości, w cudzysłowie patriotyzmu.
To są mistrzowie kłamstwa,
to są mistrzowie jakby, propagandy, nie tyle opraw stadionowych, bo to by było zbyt proste sprowadzenie tego do takich banalnych tematów. Oni są mistrzami pokazywania swojej dumy na płaszczyźnie takiej symboliki, prawda? To jest dla nich bardzo... istotny element budowania wspólnej narracji.
Chruszczow dał taki prezent Ameryce przed siedzibą ONZ-u. Jest taki staliniec, taki maładiec, który z miecza przekuwa na pług. Miecz przekuwa na pług, nie? Oni są mistrzami zafałszowywania symboliki i propagandy. I to może was zdziwi, ale to jest, że tak powiem, parafraza wersetu biblijnego, nie? Jest taki werset w Starym Testamencie, chyba nawet dwa razy, że przyjdzie taki czas, że przekują swoje miecze na lemiesze. Czyli ludzie nie będą toczyć wojen, a będą się zajmować gospodarką, rolnictwem i tak dalej. I Chruszczow właśnie taki prezent, żeby tu Zachód był. O, dziękuję, widzicie, to jest właśnie to. Tu maładiec ruski, taki nadczłowiek, chyba skrzyżowanie no, z gorylem, nie? Bo takie też w tym czasie robili eksperymenty, żeby takiego nadżołnierza stworzyć. No ale to już joke, że oni nawet biorą coś prawdziwego, to jest taktyka diabła. Diabeł jak kusił Jezusa, no to wziął fragment z Pisma Świętego, użył w całkowicie przeciwnym kontekście i mówił, a teraz no to słuchaj Pisma Świętego. Tak zrobił diabeł. I zobaczcie, że kacap robi dokładnie to samo, bo ten czas to jest dopiero w przyszłości, kiedy Jezus wróci i nie będzie rzeczywiście wojen, będzie już Jezus osobiście rządził. Teraz mamy czas wojny, czas wojen, czas grzechu i absolutnie ten werset nie stosuje się bezpośrednio do naszej sytuacji, ale kacap, zobaczcie, nawet Chruszczow, czyli taki stalinowiec jeszcze, no użył Biblii przeciwko Zachodowi, nie? Gdzie właśnie Zachód się rozwinął dzięki Biblii. To pokazuje, jak oni są sprytni w kłamstwie, stąd ten przerobienie kacapskiego orła czy wrony, nie? Bo twór dwugłowy jest potworem, nie? Na naszego orła, no zobaczcie, jest sprytną kacapską robotą. I teraz albo Batyr jest głupi, albo punkt drugi.
W kontekście tej grafiki, no. Że pojawiły się też tak wątpliwości co do prawdziwości w ogóle tej grafiki, czy na przykład nie była wygenerowana przez AI, czy to powiązanie faktycznie było tutaj prawdziwe, czy ewentualnie ktoś nie prowadził w błąd. Natomiast nam chodziło bardziej nie o to, skąd się wzięła inspiracja do grafiki, ale chodziło nam o to, jak to było powiązane z polskimi kibicami. W tym sensie, że on w ten sposób wykonał taki ukłon do tego środowiska, które, mówmy się, nie jest nastawione przychylnie pewnym proeuropejskim narracjom.
I oczywiście
prawdziwość grafiki, która nawet gdyby się okazała ostatecznie, prawda, nie wiem, zdementowana czy udowodniona jako fake, nie ma tak naprawdę znaczenia co do jej pochodzenia, a ma znaczenie co do symboliki polskiego państwa i polskiej debaty publicznej.
On przekazał kibicom taki sygnał. Państwo Tuska, rząd Tuska, policja Tuska to są źli, a ja jestem waszym przyjacielem. Przyjacielem. Nie wiem, niech mnie rusycyści poprawią.
Akurat ruskiego się nie uczyłem i nie miałem takiego zamiaru. Może...
Ja niestety musiałem.
Ty nie miałeś wyboru za bardzo i ludzie z pokolenia, którzy wtedy się uczyli polskiej szkoły, nie mieli za bardzo alternatywy.
Niektórzy mówią, że trzeba znać język swojego wroga. Niektórzy w tamtym czasie się przecież niemieckiego też uczyli, nie?
Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo mamy w tym momencie no, tak naprawdę większość tematów dzisiejszych mniej więcej omówionych. Jeżeli ktoś ma do nas pytania, czy ma jakieś ewentualne swoje sugestie, to oczywiście prosimy pisać na bieżąco, będziemy odpowiadali na takie zapotrzebowanie. Też bardzo bym prosił o ewentualne pokazanie, jeżeli już się klaruje jakiś faworyt w naszej ankiecie, która opcja wygrywa, bo my z Pawłem cały czas się zastanawiamy właśnie, czy bardziej to jest ta kwestia niekompetencji, czy bardziej kwestia
celowego
wyrachowanego działania. Powiem ci tak, trochę mnie, nie ukrywam, zaczynasz przekonywać, że jest to działanie celowe. Ja na początku byłem zdania, że to faktycznie wynika typowo z niekompetencji, typowo z takiego poruszania się w polityce jak słoń w składzie porcelany przez batyra.
Eksperyment z głupkiem, znaczy z jełopem lub debilem, no to już był zrobiony i on wyszedł słabo, nie? Także stąd myślę, że wzięto no, kogoś innego, no.
I teraz pytanie, jak to się potoczy? No bo tak, zakładamy, że ewentualne działanie w kontekście przeliczenia głosów będzie mało prawdopodobne, bo nie sądzę, aby znaleziono odpowiedni argument prawny, aby to się wydarzyło. No chyba, że ktoś naprawdę tutaj będzie bardzo chciał to interpretować. Więc obawiam się, że przez najbliższe 4 lata, no ponad 4 lata, bo to trzeba już patrzeć na takie konkretne terminy, przez ponad 4 lata będziemy na Nawrockiego skazani. No i pojawia się dość istotne pytanie. Co w tej sytuacji ma zrobić Donald Tusk? No bo ma minimum 2 lata własnego rządu.
Wiecie.
Wiemy, że zaraz zaczną się rozmowy w sprawie Ukrainy. Bardzo zaawansowane, o czym już mówiliśmy na początku, że jest ten dokument zawierający 28 punktów, które mają
teraz
regulować
mniej,
temat.
Teraz już mniej.
Zmniejszono trochę
liczbę. Idą tak jak w Izraelu
no
na 20.
Pytanie, czy wtedy rząd ma totalnie jakby zgodnie zresztą z konstytucją zignorować stanowisko Nawrockiego, czy jednak według ciebie powinno się jakkolwiek to stanowisko uzgadniać?
Próba uzgodnienia czegoś, jeśli mamy do czynienia z człowiekiem realizującym obce Polsce interesy, jest skazana na niepowodzenie. Można stosować jakieś dźwignie, nie? I to na pewno tam już wiedzą. Przykładowo, jest środowisko. Sam Nawrocki, powiedzmy, on ma immunitet i tak dalej. Ale taki Cęckiewicz nie ma immunitetu. O.
I czy wtedy można ewentualnie na tym gruncie coś podziałać?
Na przykład różowa dama. Czy ma immunitet? No czy ja wam tam muszę podpowiadać, jak macie rządzić?
No, być może ewentualnie ktoś z osób w kręgu decyzyjnych organów będzie oglądał nasz program, jeżeli ogląda. A
sprawa się nie rozegra oczywiście w Pałacu Kibolskim. Bo tu mówiliśmy, że mały Trumpek to jest tylko odbicie.
Prawdziwy
sprawa
Trump
się
ma swoją...
rozegra z Trumpem.
Tak, tak, i to przerażające.
Sprawa się rozegra, czy Amerykanie doprowadzą do impeachmentu, nie? Bo to, co już się tam dzieje, to naprawdę już jest i konflikt wewnętrzny. Rubio, ten wiceprezydent, no tam nie wiadomo o co chodzi. Już sami republikanie coraz odważniej krytykują, nie rozumieją w ogóle o co chodzi w tej polityce Trumpa. Czyli to jest jeden obszar, na który Polacy nie lubią polityki międzynarodowej. To trzeba jasno stwierdzić. My niekiedy próbowaliśmy robić ambitne programy o Dalekim Wschodzie czy gdzieś. gdzieś tam i tak dalej, no to zwykle było malutkie zainteresowanie. A kiedy są takie tematy krajowe, no to bardziej. Bo być może to jest cecha wszystkich narodów. Amerykanie też swoją polityką się bardziej zajmują. Ale patrząc z perspektywy Warszawy, to tu los świata nie rozegra się w Pałacu Kibolskim, tylko rozegra się na linii właśnie Waszyngton, Unia Europejska. Nie? Tu, tak jak mówiłem o tym porozumieniu czterech dyktatorów, zobaczcie, że zaraz po tym, jak to powiedziałem, no, kolejny element do tej układanki, Chiny się odezwały i powiedziały tak, one tu odegrają jakąś rolę, żeby ten pokój nastąpił, ale chcą jednego, no chyba każdy wie czego. No.
W kontekście Chin.
Tam my musimy... Izrael dostał Gazę, być może tam jeszcze coś, nie? Putin dostał Ukrainę. Noż to i Xi Jinping musi Tajwan dostać, nie? Dlatego Trump już buduje fabryki półprzewodników, przenosi je z Tajwanu, bo to jest ta najcenniejsza, można powiedzieć, najcenniejszy klejnot w koronie Tajwanu. W momencie, kiedy te fabryki zostaną przeniesione tam do Teksasu, gdzieś tam, Trump sprzeda Tajwan. To jest chyba oczywiste.
Na ten temat na pewno wypowie się Michał Waliszewski jutro podczas naszego liberalnego kombo, ponieważ on uwielbia tematy międzynarodowe, uwielbia tematy dotyczące między innymi tej części świata. A co ciekawe, jeszcze nawiązując do dzisiejszych pytań, które wam zadaliśmy, to nasza sonda wygląda naprawdę interesująco, gdyż oddano niemal 800 głosów. Wyniki na ten moment wyglądają w ten właśnie sposób. Pół na pół. Więc najwyraźniej tutaj Nawrocki nawet naszych widzów wprawił w pewną, no właśnie, pewien dylemat taki typowo intelektualny, skoro nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co siedzi w jego głowie i co siedzi w jego kompetencjach i w jego otoczeniu. Bo tak jak powiedziałem na początku, trochę skłaniałem ku takiej narracji, rząd robi z braku kompetencji, ty, że z wyrachowania, no i w sumie widzowie przyznają...
No i teraz widzowie nie wiedzą,
teraz widzowie muszą się zastanowić, ale moim zdaniem ten temat będzie się do nas wracał. Przy innych odcinkach, przy innych ewentualnie rozmowach, no bo naprawdę no, uważam, że to, co Nawrocki w tym momencie wyprawia z naszym państwem, już abstrahując od jakichś żartów, śmiechów, powinno budzić niepokój i dlatego niepokój też naszych kolegów, o których jeszcze powiemy pod koniec programu.
Na pewno to jest człowiek o bardzo ograniczonych kompetencjach takich intelektualisty rozumianego w szerokim znaczeniu tego słowa. Jest tylko sprytny. Jest sprytny, tak jak bokser na ringu, czy w ustawkach kibolskich ktoś, kto musi tam ogarniać, zarządzać nawet, bo nie wiem, czy on nie był też takim hersztem tych grup, które te bijatyki...
Chyba spadkowanie była w bijatykach zaangażowana.
Nie był nawet hersztem tych grup, czyli musiał mieć jakieś takie kompetencje, siły charakteru.
Jedno, że dopowiem w kontekście właśnie tych bijatyk. To jest bardzo interesująca i bardzo niepokojąca sprawa, bo generalnie, jakby inaczej, ja z tą, że tak powiem, grupą i z tymi środowiskami nie mam nic wspólnego, ale znam powiedzmy piąte przez dziesiąte ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą. I jeżeli ktoś był na takie ustawki zapraszany, no to nie mogła to być osoba niepewna z perspektywy całej grupy. Musiał to być ktoś, jak to się mówi często w tym środowisku, sztywniutki. No i najwyraźniej on sztywniutki był. Tak. A jak o nim świadczy, to już sami wiemy.
Oczywiście, tu mówisz bardziej o tym sztywniutki, nie tylko, że tam nie ucieknie, nie zostawi tych kolegów, tylko, że kiedy zostanie tam popełniona zbrodnia, a tam często dochodziło do zabójstw, do trwałego okaleczenia i były śledztwa policji, czyli chodziło o to, że on będzie trzymał, że tak powiem, sztamę i milczał na temat zbrodni, która się tam dokonała, nie? Że to jest taki coś podobnego jak w mafii, że on nie będzie sypał, nie powie, tylko będzie trzymał sztamę ze swoim środowiskiem. I takie cechy Batyr oczywiście może mieć. Jego język prymitywny, jego wiedza, że on tam nie wie, co to polio. Wiecie, no doktor, tu akurat mój syn jest doktorem, no to wiem, że nie tylko z danej dziedziny się robi doktorat, nie? Czyli no, on akurat z matematyki, ale wybiera się jeszcze jakąś inną dziedzinę, całkowicie inną. Na przykład mój syn to zdawał egzamin z historii, zdaje się chyba historii II wojny światowej, nawet w takim wąskim, i zdał oczywiście celująco z wyróżnieniem i tak dalej. Także doktor to jest też pewna kompetencja ogólna, nie tylko specjalista.
Poznanie rzeczywistości.
Tak, nie tylko specjalista w jakiejś dziedzinie, który tą pracą doktorską no, to uwiarygodnił, ale też człowiek o szerokich horyzontach. Ten człowiek ma horyzonty między Grand Hotelem a Bałtykiem. Bałtykiem, nie? Czyli szerokość plaży, to są jego, szerokość
Pamiętasz
jego
aferę z panem Charles d'Affaires?
No tak, no to on... było...
Ja nie wiem, co pan Charles zrobił, czy tam pana Charlesa ocenił później, wiecie, to było niesamowite.
Dołęga Mostowicz to wymyślił jako dowcip z tym Charlesem, tak. A ten to zrobił.
Zrealizował to.
A ten to zrealizował, tam rozumiecie?
Nie było, tam nie było możliwości obrony tego człowieka, bo on został przyłapany na wykroku, dosłownie. Ha.
Ale słuchajcie, to, że to jest prostak czy prymityw intelektualny, to w ogóle, to jest jeszcze gorzej. Bo Duda to troszeczkę miał tego sznytu krakowskiego. On i skończył prawo, ledwo, tam się wstydzą ci profesorzy tego trzy kropki, ale no jednak tego sznytu krakowskiej inteligencji dostał trochę. No,
nie jest to stadionowy człowiek, że tak powiem, jeżeli chodzi o te nieprzyjemne grupy.
On tam próbuje, coś próbował, nie? Teraz jego książka to już tam w Biedronce spadła tam gdzieś na podłogę.
Parę dziesiąt złotych, jak nie mniej jeszcze, no na przedaży
w ogóle. Cenę trzyma, 99.
Tak. 99?
Cenę trzyma, no z podpisem było 150, ale no...
Ale ceny nie trzymają jego programy w Kanale Zero akurat.
No, ja mówiłem, że on, jego ludzie słuchają tylko dlatego, że ma stolec. On nie ma nic do powiedzenia, niczego sobą nie prezentuje. Zwykły jełop, to przecież mówiłem, za to mi sędzia zrobił mnie kryminalistą, także no, nie wiem dlaczego... Dużo bardziej sławna osoba, ten pan Żulczyk, i on się wywinął, jego nie skazali, a mnie tak po kryjomu wzięli i skazali. No,
ciekawy prezydent w ogóle, nie?
Nie? Ale no to już...
To trochę uniążyła debatę o prezydencie i o najważniejszych osobach.
To jest przepis całkowicie feudalny, niezwiązany z liberalnym państwem, że na przykład można krytykować i źle mówić o ministrze spraw zagranicznych, nie? Który kreuje politykę, naprawdę kreuje politykę, politykę międzynarodową.
O marszałku na
tamten
przykład.
Zdechły skunks tam bardzo brzydko mówił o Sikorskim. No i to jest normalne.
No, to można.
To można. To jest oczywiście... Możemy oceniać moralnie, możemy towarzysko oceniać, ale nie karnie, nie? To jest właśnie cecha państwa liberalnego. Pozwolenie na bardzo daleko idącą krytykę polityków, urzędników państwowych i tak dalej. A tu wybiorą jakiegoś nie wiadomo kogo, jakiegoś no-name'a, to jeszcze było pół biedy, bo tutaj same negatywne. I teraz wszyscy mają czcić go, bo on co? Bo on co? Błękitną krew ma? Nie sra? Czy jak? Aniołem jest? Kim? No właśnie.
Pamiętasz
no,
to tego jest... mema, jak właśnie po debacie chyba tej przed drugą turą prezydencką Nawrocki poszedł do Mentzena, czyli udał się na pielgrzymkę do Torunia, na taką rozmowę na jego kanale.
Na kolanach.
I tam właśnie fajne memy szły po tej rozmowie, na przykład co pan sądzi o stopach, domyśle stóp procentowych, nie? A Nawrocki, jak to co? Stabilizują sztangę przy rwaniu, nie?
No, coś w tym stylu. No ale no, to jest... Słuchajcie, no. To jest zły trop. To jest bardzo niebezpieczny człowiek. Jeśli prawdą są te moje podejrzenia, kto go wprowadził na stolec, to musi być bardzo niebezpieczny człowiek. No i tyle.
Na temat niebezpieczeństw, które czekają nasze państwo, będziemy debatowali jeszcze jutro w poszerzonym gronie. Tak jak ostatnio mieliśmy program pod tytułem Liberalne Kombo, tak uznaliśmy, że warto kontynuować taką formułę i już z tej strony możemy zapowiedzieć serdecznie naszych widzów zaprosić jutro. Szczegóły pojawią się na naszych social mediach. Będę ja, będzie Paweł, będzie Piotr Napierała, będzie Dawid Sząbierski oraz będzie Michał Waliszewski. Porozmawiamy głównie o sprawach europejskich, o tym, w jaki sposób Polska powinna się bronić przed pewnymi niebezpiecznymi trendami już w zakresie polityki zagranicznej. No i to też oczywiście nawiązuje do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszych spraw, ponieważ one w ostatnich dniach zwłaszcza nie schodzą z czołówek gazet, więc na te programy i na te tematy zapraszamy Was jutro, a dziś o 18:00 zapraszamy na program Którędy do Nieba pod tytułem Ksiądz Chmielewski nie odpowie za cudzołóstwo. I dlatego tutaj w tym miejscu chciałbym postawić przy dzisiejszym programie, przy tym zaproszeniu
A jak on pięknie kropkę. Mówił o Maryi. Ja od razu podejrzewam, że to jest jakiś lubieżnik i z bok. No możecie zobaczyć chyba 5 czy 7 lat temu taki program. Usłyszałem tego chłopa, który jako swojej kochance opowiada tego, to wiedziałem, że pod deklem nie jest równo. No i wyszło.
O 18:00 będziecie mogli się więcej na ten temat dowiedzieć. Dziękuję serdecznie, że z nami byliście. Dziękujemy za prawie 1,5 godziny waszej obecności, za to, że dawaliście znać i na czacie, i w ankiecie, i że jesteście zaangażowani w dzisiejszą dyskusję. Oczywiście jeszcze na koniec, za zgodą pastora, klasycznie proszę o, jeżeli ktoś tego nie robi,
tego
ale ja to podkreślam też po to, żeby mieć tutaj takie uwiarygodnienie i pokazanie, że nie robię tego jako samowolkę, że pastor zgadza się, aby mój kanał tutaj pokazać i jeżeli ktoś ma chęć, to serdecznie
taka
do
jest idea,
tej twórczości
żeby
zapraszam.
Budować jak najszersze spektrum mądrych myśli w internecie, bo do tej pory tam jest chłam. Nie?
Do tej pory to było tak troszkę...
I tam jest 80% ruskiej propagandy, głupoty i jakiegoś tam emocjonalizmu i może 20% coś, treści, które można by za zdroworozsądkowe zakwalifikować też z różnym odcieniem jeszcze. My chcielibyśmy przełamać. Już teraz wiemy przynajmniej, jak na Twitterze można łatwo rozpoznać ruską agenturę. To
Elon Musk dał nam taką
możliwość.
Można sprawdzić kraj pochodzenia i rejestracji konta.
Zaraz wyszło, tu ktoś mówi, a to przecież wszystko można wpisać. No nie, bo IP jeszcze tak, jest, no tak, ale tak. To kretynom przez, nie będę tłumaczył.
Tak, tak, tak. Można to w jakiś sposób bypassować, ale generalnie śmieszne jest to, że na przykład profil z polską flagą, tam wolny Polak czy wolna Polska. I
husaria jeszcze musi być.
Husaria, prawda, i musi być taka propaganda antyunijna. Tam kraj rejestracji, tam kraj utworzenia Białoruś. Na przykład, nie?
Najlepiej jeszcze albo... ten orzeł kibolski tak. Może tam też sobie można wkleić. Także mam nadzieję, że jesteśmy już... Najgorsze mamy za sobą, jeśli chodzi o te przegrane...
Tak pewnie jest.
Ten
tak.
Bój przegrany o duszę, o umysły Polaków i że ta strona racjonalna będzie poszerzać to. Stąd absolutnie nie jest moim celem, żeby to tylko my, bo to jest przecież niemożliwe. To, co mówiłem o grze takiej zespołowej premiera Tuska, że tu pozwala się lansować bardzo mocno i rośnie premier Sikorski. To jest bardzo, bardzo dobrze i podobnie powinniśmy się wspierać, pokazywać różne punkty widzenia, bo jednemu bardziej taki styl pasuje, drugiemu inny. Ten ma bardziej zainteresowania polityką międzynarodową, ten na przykład narodem wybranym, ten tam może chrześcijaństwem czy historią idei i tak dalej, i tak dalej. Ale we wszystkich tych ludzi, mam nadzieję, cechuje uczciwość. Uczciwość i poszanowanie faktów. To już jest sukces.
Każdy
w porównaniu z ruską propagandą.
Tak. Każdy sobie może wybrać w ramach naszej, powiedzmy, liberalnej grupy, kogo najbardziej lubi oglądać, kto mu najbardziej pasuje, albo czy pasują mu na przykład wszyscy, też teoretycznie taka
konfiguracja
jest możliwa.
Wielu naszych widzów, wiesz, kiedy zaczęło nas oglądać? Leżąc na łóżkach szpitalnych. Nie? Że no wtedy
jest
człowiek
to
szuka, tak. Nudzi się troszkę i tak dalej. Pozdrawiamy tych naszych widzów. A druga grupa silna to byli kierowcy ciężarówek, tirów i tak dalej, no bo też cały czas muszą jechać i czegoś słuchać. Nie?
Każdy projekt ma swoją historię i swoją grupę docelową.
Pozdrawiamy też tych naszych widzów.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy wspierają twórczość, którzy wspierają kanał, którzy przyczyniają się do tego, że to dzieło może trwać i że możemy tutaj za uprzejmością Pawła robić takie wspólne rzeczy. Raz jeszcze się z Państwem, z Wami dzisiaj żegnam. Dziękuję Pawle za rozmowę i
dziękuję
zapraszamy
tobie,
już o 18
Kamil.
Dzisiaj i jutro na Liberalne Kombo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dorzuć się.